W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W brewiarzowej modlitwie matutinum duchowni katolicy czytają dzisiaj: jako że rzeczywiście Kościół powszechny przez wieki manifestował swoją wiarę w cielesne wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i jako że biskupi z całego świata niemal jednomyślnie wnioskowali, by ta prawda, która opiera się na Piśmie Świętym i jest głęboko zakorzeniona w duszach wiernych chrześcijan i jest także zgodna z innymi prawdami objawionymi, powinna być ogłoszona jako dogmat boskiej i katolickiej wiary, papież Pius XII, wychodząc naprzeciw prośbie całego Kościoła, ogłosił, że ten przywilej Najświętszej Maryi Panny ma być uroczyście ogłoszony. Stąd 1 dnia listopada roku 1950 w Rzymie na otwartym placu przed Bazyliką Świętego Piotra w otoczeniu licznych kardynałów i biskupów Świętego Kościoła Rzymskiego, którzy przybyli z odległych części świata i przed tłumem wiernych, ku radości całego katolickiego świata, proklamował w następujących słowach w sposób nieomylny cielesne wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Dlatego zaniósłszy do Boga wielokrotne korne błaganie i wezwawszy światła Ducha Prawdy ku chwale Boga Wszechmogącego, który szczególną swą łaskawością obdarzył Maryję Dziewicę, na cześć Syna Jego, nieśmiertelnego Króla Wieków oraz zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały dostojnej Matki tegoż Syna, dla radości i wesela całego Kościoła, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła oraz naszą, ogłaszamy, wyjaśniamy i określamy jako dogmat przez Boga objawiony, że niepokalana Boga Rodzica, zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu biegu życia ziemskiego została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. Święty Piotr Kanizjusz mówił w homilii o Najświętszej Boga Rodzicy Dziewicy Maryi: Kościół obchodzi święta na cześć Boga Rodzicy z równą częstością jak poszanowaniem, wiedząc niezawodnie, że miła Bogu i godna chrześcijan jest ta powinność, przez którą w publicznych obrzędach, wyznaczonych na pewne dni w ciągu roku, wysławiana jest Najświętsza spośród wszystkich świętych, Matka Pana i Boga naszego. Między tymi świętami, które przez tyle wieków aż do dziś z pobożnością są zachowywane, święto jej wniebowzięcia uznaje się za największe i zajmuje ono naczelne miejsce. Nie ma bowiem dla Maryi bardziej radosnego i szczęśliwego dnia niż ten, w którym godnie rozważamy udzielone jej wówczas nowe szczęście i duszy, i ciała. Skoro zaś rozradowała się dawniej, to tym bardziej potem jej duch, dusza i ciało przedziwnie rozradowały się w Bogu żywym, a ona sama miała pełne prawo powiedzieć do swego Zbawcy: wejrzał na uniżenie służebnicy swojej, bo oto odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody, albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest. Drodzy wierni, wznieśmy dzisiaj nasze serca do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Bożą, przyjął z duszą i ciałem do nieba. Wznieśmy nasze serca do Matki Bożej, Królowej w niebo wziętej, dziękując jej za zbawienną dla nas jej doskonałą współpracę z łaską Bożą, uwieńczoną chwałą nieba. Wznieśmy nasze serca ponad nasze troski, cierpienia i grzechy. Odnówmy dzisiaj naszą wiarę, wierzę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Wierzę w życie wieczne. Wierzę w niebo. Oddajmy dzisiaj hołd Królowej w niebo wziętej naszą myślą, modlitwą i ponowieniem całkowitego oddania się jej, aby mogła nami kierować i uczynić z nas wiernych uczniów Chrystusa i gorliwych krzewicieli wiary katolickiej i doprowadzić nas do nieba. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. W dzisiejsze święto dziękujemy Panu Bogu za naszą ojczyznę ziemską, Polskę, i za zwycięstwa oręża polskiego wsparte pomocą z nieba. Nasza polska ziemia od wieków jest ziemią maryjną, bowiem Matka Boża jest naszą królową. Tak zapragnęła być nazywana, jak to objawiła ojcu Juliuszowi Mancinellemu, jezuicie, królowa Polski. Nasza polska ziemia od wieków jest ziemią maryjną, bowiem Matka Boża ma tu wiele sanktuariów jej poświęconych. A wśród nich jest parafia pod wezwaniem Cudu nad Wisłą. W kronice parafialnej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej czytamy następujący zapis. Dnia 10 maja 1925 roku dekretem numer 1570 Jego Ekscelencji księdza biskupa podlaskiego Henryka Przeździeckiego została erygowana parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny albo Miraculi ad Vistulam, cudu nad Wisłą, jako filia Kościoła Świętej Anny. Samodzielna parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny albo cudu nad Wisłą erygowana została dnia 25 marca 1931 roku. Polska. Mówi się tu i ówdzie wiara naszych ojców. Ale czy wiara, którą od kilkudziesięciu lat krzewi się powszechnie, także w Polsce, jest rzeczywiście wiarą naszych ojców? Czy tę samą wiarę wyznawali nasi ojcowie, nasi przodkowie przez wieki? Czy ten sam kult, jaki rozpowszechnił się od kilkudziesięciu lat, oddawali Panu Bogu na polskiej ziemi nasi ojcowie, nasi przodkowie? Nie, to nie jest wiara naszych ojców. To jest wiara zmieniona, różniąca się od wiary naszych ojców. To nie jest kult naszych ojców. To jest kult zmieniony, różniący się od kultu naszych ojców. Wiara, którą od kilkudziesięciu lat krzewi się powszechnie, także w Polsce, nie jest wiarą naszych ojców. Kult, jaki rozpowszechnił się od kilkudziesięciu lat, także w Polsce, nie jest kultem, który oddawali Panu Bogu na polskiej ziemi nasi ojcowie. Inna wiara, inny kult. Inny katechizm, inna msza. Bitwa warszawska, cud nad Wisłą. 100 lat temu walczyliśmy z wrogiem, z bolszewikami, z wrogami wiary katolickiej i Polski. Za to zwycięstwo, w którym miało udział niebo i Matka Boża, podziękujemy dzisiaj Panu Bogu i odśpiewamy Te Deum. A dzisiaj, czyż nie mamy do czynienia z siłami wrogimi wierze katolickiej i Polsce? Ilu z nas staje do zaszczytnego szeregu obrońców? Ilu z nas staje dzisiaj do walki o wiarę katolicką i o Polskę według Bożych zamysłów? Ilu z nas walczy z wrogiem wiary katolickiej i Polski? Garstka? A jaka jest większość? Dusze rozbrojone, pacyfizm i dezercja. Już 2000 lat temu wygarnął święty Paweł Koryntianom dosadnymi słowy: o, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony, ależ tak, wy i mnie znosicie. Jestem bowiem o was zazdrosny boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa. W taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli, znosicie to spokojnie. Polska racja stanu, polską racją stanu jest przywracanie wiary naszych ojców, wiary katolickiej, tej wiary, którą Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa, przez wieki uczył, którą krzewił i którą żył i przez którą prowadził duszę do nieba. Polska racja stanu. Polską racją stanu jest przywracanie kultu naszych ojców. Kultu katolickiego, tego kultu, który Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa, przez wieki oddawał Bogu w Trójcy Świętej jedynemu. Msza Święta w rycie rzymskim. Oto kult katolicki. Ryt rzymski mszy świętej jest rytem własnym Kościoła katolickiego. Przypomnijmy okoliczności skrzętnie przemilczane przez historyków. Bywa chronologia nieszczęśliwa. W 1966 roku obchodziliśmy w naszej ojczyźnie milenium 1000 lat od chrztu. W bezpośredniej bliskości chronologicznej od tej daty wyrugowano z polskich kościołów i kaplic tę mszę świętą, która przez 1000 lat konstytuowała Kościół katolicki na polskiej ziemi. Była doskonałym kultem Boga w Trójcy Jedynego. Budowała wiarę pokoleń i uświęcała rzesze dusz. Koincydencja trudna do uwierzenia, dramatycznie niefortunna. Kardynałowie Alfredo Ottaviani i Antonio Bacci pisali w 1969 roku do Pawła VI z prośbą, aby nie narzucał Kościołowi zmienionej mszy, ale by zachował dla Kościoła katolickiego katolicki kult, mszę świętą w rycie rzymskim. Pisali między innymi Novus Ordo Missae, biorąc pod uwagę elementy nowe i podatne na rozmaite interpretacje, ukryte lub zawarte w sposób domyślny, tak w całości, jak i w szczegółach, wyraźnie oddala się od katolickiej teologii mszy świętej, sformułowanej na 20. sesji Soboru Trydenckiego. Ustalając raz na zawsze kanony rytu, Sobór ten wzniósł zaporę nie do pokonania przeciw wszelkim herezjom atakującym integralność tajemnicy Eucharystii. Słowa kardynałów nie zostały wysłuchane. Oto polska racja stanu. Przywracać wiarę naszych ojców, przywracać kult naszych ojców, przywracać katolicką wiarę, przywracać katolicki kult, przywracać katolicki tradycyjny katechizm, przywracać katolicką mszę świętą. Trwa duchowa walka. Polska coraz bardziej zniszczona, upodlona, wydana na żer lichwiarzy i wrogów Chrystusa. Dusze jak owce bez pasterza. Kościelni posoborowi urzędnicy, wystraszeni lub zaprzedani, zamiast kierować duszę ku odwiecznej, prawdziwej wierze katolickiej, zawracają kościelne struktury w kierunku judaizmu, synkretyzmu i pogaństwa. Czy nas to nic nie obchodzi? Kyrie eleison. Jest garstka duchownych, których czysty, prostolinijny, katolicki głos wskazuje pewną drogę do zbawienia, do nieba. Ci duchowni nie budują sprytnych i oświeconych konstrukcji intelektualnych, mamiących ludzi, jakoby możliwe było połączenie wody z ogniem. Niech nas Bóg broni, abyśmy podnosili rękę na tę garstkę duchownych, którzy w wierności odwiecznej doktrynie i praktyce kultycznej Kościoła bronią katolickiej ortodoksji w zakresie kultu, doktryny i moralności. W czasach zamętu powszechnego są oni naszymi przewodnikami po drogach życia i wiary. Jezus Chrystus nie opuszcza swojej owczarni i swoich apostołów posyłać nie przestaje. Czy jednak chcemy Chrystusa słuchać i za Nim iść? Polscy święci, historia Sanctorum Magistra Vitae, historia świętych nauczycielką życia. Nasz naród i nasza ojczyzna mogą chlubić się mnogością świętych, którzy wiary nie zmieniali, lecz pozostali jej wierni, dali przejrzyste świadectwo wierze, katolickiej wierze, jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze prowadzącej do zbawienia duszy, do wiecznego zbawienia. Tą wiarą żyli, z tą wiarą na ustach umierali i dla tej wiary pozyskali wiele dusz. Do tych świętych, świętych pasterzy na polskiej ziemi należał święty Jacek, kapłan, zakonnik, gorliwy misjonarz, który przez wytrwałą modlitwę, umartwienie i trud apostolski pozyskał wiele dusz dla Ewangelii, dla Kościoła, dla Chrystusa. Pisze biograf: naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Stwórca Wszechświata, na początku tworząc niebo i ziemię, pozostawił ciemności nad bezmiarem wód i rzekł: niechaj się stanie światłość, i stała się światłość. I w ten sposób Bóg oświecił świat. A to, co uczynił u początku, dokonał też i przez błogosławionego Jacka. On niby promień nowego słońca rozproszył w Polsce ciemności grzechu, a serca Polaków oświecił światłem wiary. Światło dzienne przynosi ulgę w cierpieniach, budzi śpiących, każe śpiewać ptakom, a dzikie zwierzęta zapędza do ich kryjówek. Tak i święty Jacek, wysłany do Polski przez błogosławionego Dominika, wyzwolił Polaków z występków, obudził ich z uśpienia, skierował ku niebu i oswobodził z władzy szatana. Imię Jacek wywodzi się ze słowa hiacynt, które oznacza zarówno kwiat, jak i szlachetny kamień. Oba te znaczenia dobrze się odnoszą do błogosławionego Jacka. Hiacynt bowiem jest rośliną o purpurowym kwiecie, Jacek zaś był w pokorze serca jak roślinka, co nie wystrzela wysoko w górę, był jak kwiat czysty i zdobny dobrowolnym ubóstwem. A szlachetny kamień tej samej nazwy o blasku czerwieni jest podobny do złota i jak złoto trwały. Taki błogosławiony Jacek jaśniał światłością życia i głoszeniem Ewangelii, niezłomny w szerzeniu katolickiej wiary. Tak więc się tłumaczy znaczenie tego imienia. Błogosławiony Jacek surowość życia przejął jak ze źródła od świętego Dominika. Odznaczał się bowiem pokorą serca, dziewiczą czystością, gorącą miłością Boga i bliźnich. Była ona tak wielka, że widok strapionych i płaczących wyciskał z jego oczu strumienie łez i z płaczem błagał dla nich o zmiłowanie Boże. Miał zwyczaj spędzać noce w kościele i rzadko kiedy udawał się na spoczynek, a zmęczony czuwaniem kładł się na kamieniu przed ołtarzem lub na ziemi i tak odpoczywał, a ciało swoje co noc aż do krwi chłostał. W piątki oraz w Wigilię błogosławionej dziewicy i apostołów pościł o chlebie i wodzie, a wszystkie chwile swojego życia Bogu poświęcał. Zawsze bowiem oddawał się, czy to nauce, czy głoszeniu Słowa Bożego, czy słuchaniu spowiedzi, czy modlitwie, lub też nawiedzaniu chorych, i tak słowem i przykładem budował bliźnich. W przeddzień uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny święty Jacek modlił się przed jej ołtarzem w kościele swojego zakonu w Krakowie. I gdy tak we łzach i modlitewnym uniesieniu rozważał jej radosne i cudowne wniebowzięcie, ujrzał wielkie światło spływające na ołtarz. Zbliżyła się do niego błogosławiona dziewica i rzekła: Synu mój Jacku, raduj się, albowiem twoje modlitwy miłe są mojemu synowi i Zbawicielowi i o cokolwiek będziesz prosił za moją przyczyną, to otrzymasz. To rzekłszy, wśród świateł i chórów anielskich odeszła do nieba. A święty mąż Jacek, pocieszony tym objawieniem, z ufnością wypraszał u Boga to, czego pragnął. Drodzy wierni, naśladujmy świętych pańskich. Naśladujmy ich w modlitwie i w gorliwości o chwałę Bożą i zbawienie dusz. Według możliwości, które opatrzność przed nami za dni naszych otwiera, starajmy się i podejmujmy stosowne działania, aby na polską ziemię powracała odwieczna katolicka wiara i lektura tradycyjnych katolickich katechizmów. Według możliwości, które opatrzność przed nami za dni naszych otwiera, starajmy się i podejmujmy stosowne działania, aby na polską ziemię powracał odwieczny katolicki kult, msza święta w rycie rzymskim. Są pewne znaki nadziei, które dobrze rokują. Przybywa dusz duchownych i świeckich, rozumiejących powagę sprawy. Możemy w tym kontekście przywołać słowa świętego Pawła: otwarła się bowiem wielka i obiecująca brama, a przeciwnicy są liczni. Stąd przynagla apostoł narodów: przeto bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.